Druga Kronik, 20 rozdział. Omówiliśmy już do 13 wersetu, a dzisiaj będą wersety od 14 do 30. Ale przeczytam wersety od 12 do 14. Boże nasz, czy ich nie osądzisz, bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, synu Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy, że Ty wysłuchujesz naszych wołań, że Ty nie czekasz, aż się podtopimy, Ty nie czekasz, aż dla zasady, abyśmy coś wycierpieli, ale Ty momentalnie przychodzisz ze swoim zbawieniem, Ty momentalnie przychodzisz ze swoim ratunkiem. Prosimy o Boże, abyśmy teraz otrzymali pouczenie z tych słów, z tego wydarzenia, które jednocześnie jest dane nam, ten opis dany jest nam przez Ciebie, Duchu Święty, z uwypukleniem tych rzeczy, które Ty chciałeś, abyśmy zauważyli. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za tą mądrość łaskawą, która przez krzyż staje się naszym udziałem. Powierzamy teraz ten czas Tobie z ufnością. Amen. Słuchajcie, tak więc zajmiemy się od 14 wersetu, ale wspomnę tylko, co miało miejsce w pierwszych 13 wersetach. Tak więc w pierwszych 13 wersetach mamy wojnę. Niemal wszystkie narody z drugiej strony morza, i chodzi oczywiście o Morze Martwe, wyruszyły przeciwko Judzie. Dlaczego? Dlaczego akurat w tym momencie wyruszyły przeciwko Judzie? No otóż, jeżeli pamiętacie, Jehoszafat, który sprzymierzył się, wszedł w przymierze z Achabem, poniósł sromotną klęskę. Achab zginął w wojnie, Jehoszafat również poniósł wielką klęskę i teraz wszystkie te narody doszły do wniosku, aha, teraz skoro już leży, to teraz jest odpowiedni czas, żeby zmieść z powierzchni ziemi Judę, Jerozolimę i tą rzecz, która nas bardzo kole w oczy, czyli świątynia w Jerozolimie. I jeżeli macie wasze Biblię, w wersecie trzecim czytamy na przykład, wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Tak więc, kiedy Jehoszafat usłyszał tą wieść, że ogromna tłuszcza, to dosłownie masa, czarna maś wypełzła zewsząd i z każdej strony szczelnie otoczyła Judę i Jerozolimę. Na wieść o tym Jehoszafat, pierwsza reakcja, zląkł się. I to jest naturalna reakcja. Wszyscy się boimy, wszyscy się stresujemy. Istotną rzeczą jest to, pod jaki adres udał się Jehoszafat ze swoim stresem. Jehoszafat zląkł się i zaraz w następnych słowach czytamy, postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post i zgromadzenie ludu Bożego. Tak więc Jehoszafat osobiście w swoim strachu postanowił, z tym strachem postanowił zwrócić się do Pana. Co więcej, wypełnił również wszystkie zobowiązania, odpowiedzialności, które na nim spoczywały ze względu na jego powołanie. Jako król zwołał, ogłosił post i jak zobaczymy zwołał święte zgromadzenie ludu Bożego. Następnie w tych pierwszych wersetach, które już były omówione, mamy modlitwę Jehoszafata, którą omówiliśmy w ostatnim urywku w ostatnim kazaniu z tego urywka. I słuchajcie, wzorcem tej modlitwy Jehoszafata jest modlitwa, jakiej nauczył nas nasz Pan. I to dziwnie brzmi, jak to wzorcem jest modlitwa, której nauczył nas nasz Pan. Dlaczego? Dlatego, że wzorzec wydarzył się grubo ponad 800 lat po tym wydarzeniu, które dzisiaj omawiamy. Ale dokładnie tak jest, dlatego że wszystkie rzeczy przed i wszystko po wskazuje na Chrystusa, który przyszedł, kiedy nastała pełnia czasu. Jak widzimy, 12 werset, modlitwa kończy się, Jehoszafata kończy się wyznaniem bezsilności i bezradności. Nie wiemy, co czynić, jesteśmy bezsilni, czyli po prostu realia, takie są realia. Nie wiemy, co czynić, jesteśmy bezsilni, ale obracamy nasze oczy w Twoim kierunku. I zaraz po zakończeniu modlitwy, zamiast słów Jehoszafata, mam na myśli werset 13, mamy obraz. Obraz, który Duch Święty maluje przed naszymi oczami. To już jest obraz. I teraz potrzeba nam wyobraźni dziecięcej, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Tak więc podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. Dlaczego? Słuchajcie, jak wiemy w Piśmie Świętym, w Słowie, które Bóg nam objawił, nie ma rzeczy zbytecznych, nadmiarowych, ani niczego nie brakuje. Dlaczego akurat te grupy wymienił Duch Święty, wspomniał, jeśli chodzi o święte zgromadzenie ludu Bożego? I oczywiście odpowiedź na to, jak już mówiłem, jest taka, że to jest ten obraz bezsilności, bezradności, ale ja bym też chciał zasugerować, że Duch Święty dlatego wymienił te grupy, dlatego że właśnie te części ludu Bożego są, i oczywiście dobrze mnie zrozumcie, w bardzo realny sposób najbardziej wartościowe, czy najdroższe, czy pod największą ochroną. Właśnie te grupy, czyli małe dzieci, kobiety i synowie. Z czego wynika ich wartość? Ich wartość wynika właśnie z ich bezbronności. I słuchajcie, już z tego płynie wielka lekcja dla Kościoła, że Kościół powinien przyjmować słabych, powinien stawać w obronie tych, którzy sami nie potrafią się bronić, powinien przyjmować też słabych i walczących, ścierających, toczących boje z grzechem, a nie sądzący ich, nie wykluczający ich. Dlaczego taka jest rola Kościoła? Dlaczego Duch Święty te grupy wymienił? Otóż dlatego, że te grupy są reprezentatywne, czy bardzo wyraźnie wskazują na charakter Boga, któremu służymy. Słuchajcie, ileż to razy w całej Biblii jest powiedziane, na kogo Bóg zwraca uwagę, komu, na kim Mu zależy. Oczywiście są to wdowy, sieroty, ślepcy, głuchoniemi, że nie będziesz mu złorzeczył, bo on ciebie nie potrafi usłyszeć, nie będziesz kładł kłody przed tym, który nie potrafi jej dostrzec. Tak więc nasz Bóg jest tym, który wstawia się, który jest wrażliwy na niedolę tych najsłabszych, współczujący, no i dlatego my powinniśmy go naśladować, jak najbardziej powinniśmy być współodczuwający w naszym Kościele. I zobaczcie, podczas tego i odpowiednik, werset 14, a wtedy, natychmiast, Bóg nie każe czekać, ale szybko odpowiada na wołanie swojego ludu. Momentalnie posyła swojego ducha, by zapewnić lud o wybawieniu. Bóg, i słuchajcie, to jest identyczne, czy to działa w identyczny sposób i w naszym przypadku. Bóg nie zwleka z wysłuchaniem naszych modlitw, czy z ratunkiem w naszym przypadku. On słucha, słyszy i natychmiast wybawia. I teraz mówiąc po głupiemu, bo to nie jest mądre powiedzenie, czyli innymi słowy powiedzenie narażone na wielką złą interpretację. Mówiąc po głupiemu, kiedy modlimy się, Bóg słyszy i robi, co może. I oczywiście zła interpretacja tego oznacza robi co może, czyli Bóg podlega tym samym ograniczeniom rzeczywistości, którym my podlegamy, my. I niektórych rzeczy nie może zrobić. No nie, nie o to chodzi. Ale Bóg robi co może, czyli każda rzecz, która wkracza do naszego życia, wkracza według Bożej mądrości, nie jest przypadku. I Bóg ma swój dobry plan, jak wiemy, dobry plan dla nas i dla wyprowadzenia jak największej chwały dla siebie. I Bóg momentalnie słyszy i momentalnie nas wybawia. I teraz werset 15. Prorok mówi i rozpoczyna od słów: posłuchajcie uważnie. Listen, oh listen. Słuchajcie uważnie. Nie słuchaj byle jak, nie słuchaj na luzie. Oto Bóg teraz zwraca się i zwraca się do całej Judy, gdyż mówi wszyscy, bez wyjątku, wszyscy Judejczycy, Jerozolimy i do króla. Tak mówi Pan. I zwróćmy uwagę na pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz, pierwszy zwrot, pierwsze słowa, które Bóg wymawia, ogłasza swojemu ludowi. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Czyli pierwsza rzecz to jest osobiste zwrócenie się. Zwrócenie się jakie? No właśnie takie, na które zwrócił nam uwagę werset 13. Jest to zwrócenie się współodczuwające. Strach nie jest przyjemny. Strach, stres jest utrapieniem. Bojaźń jest utrapieniem. Bojaźń jest cierpieniem. I dlatego w pierwszych słowach nasz Pan mówi: nie bój się, nie bój się, nie lękajcie się tego, co na was przyszło. I oczywiście, kiedy słyszymy takie słowa, nie bójcie się, wiemy już momentalnie, to już kilkakrotnie na to zwracałem uwagę, wiemy już momentalnie, kto przemawia do nas w ten sposób, kto się do nas zwraca w ten sposób, kto tak pociesza, kto tak zaczyna przemawiać do nas w naszych bojaźniach. I oczywiście jest to nasz Pan Jezus, który w taki sposób nas pociesza. I słuchajcie, cała wypowiedź, to co Bóg mówi, cała wypowiedź to jest bardzo regularny chiasm. Boża wypowiedź ma symetryczną strukturę. Można nazwać ten chiasm chiasmem dla niemowlaczków. Nasz Łukaszek potrafi to rozkminić, rozczaskać 15 sekund. Łapkami macha i to idzie tu i moment. Ale nie, Łukaszek jeszcze nie mówi chyba. Ale zobaczcie, to jest bardzo regularny, bardzo przewidywalny, czy bardzo łatwy do zauważenia chiasm. Cała Boża wypowiedź zaczyna się od słów: wy nie bójcie się i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, nie bójcie się i nie lękajcie, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża, nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. I w samym sercu znajdujemy polecenie, przykazanie. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. I to serce, które jest poleceniem, które jest najistotniejszą rzeczą, Bóg, Duch Święty, powtarza po raz drugi na końcu wypowiedzi: jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Tak więc w samym sercu widzimy polecenie przeciwstawienia się, stawienia oporu. Co więcej, jak widzimy, właśnie w tym sercu pójdą oni stokiem, natkniecie się na nich tu i tam, tak się zachowają. Słuchajcie, to jest wielka pociecha dla nas w tym obecnym czasie. To w samym sercu. Dlaczego? Dlatego, że to komunikuje jedną rzecz. Bóg zna drogi bezbożnych. Te nie stanowią dla Niego zagadki. Ich spiskowania, które wydają się takie... Którędy umkną, jak uciekną, wydają się takie szczelne, a jednak Bóg o wszystkim doskonale wie. Jest świadom tych zasadzek, które zastawiają na jego lud. I za niedługo w II Królewskiej zobaczymy, że Elizeusz dokładnie słyszy wszystko, co jest mówione w tajnych komnatach króla Aramejczyków. Ale jak widzimy, Bóg słyszy wołania swojego ludu, szybko odpowiada zbawieniem, Bóg utożsamia się ze swoim ludem. Słuchajcie, jest kilka prawd, które płyną właśnie z tych słów. Nie wasza to wojna, nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Słuchajcie, służymy Bogu, który nigdy nie wymaga od nas czegoś, czego nie pokazał nam na własnym przykładzie. Jeżeli Bóg czegoś od nas wymaga, oczekuje, pokazał nam najpierw wszystkie te rzeczy na swoim przykładzie. Co więcej, Bóg cokolwiek wymaga od swojego ludu, On sam musi łaskawie dostarczyć. I tego też jesteśmy bardzo, bardzo, to jest jasne w naszych umysłach, że jeżeli Bóg coś wymaga, On z Jego łaski, On musi to nam dostarczyć. Co więcej, służymy Bogu, który utożsamia się, jak widzimy, ze swoim ludem. Bóg nie nakazuje nam czegoś ze swojego czystego, wyniosłego, higienicznego tronu, następnie z politowaniem patrząc na nas, jak się miotamy. To może Allah, ale nie nasz Bóg. Nasz Bóg, jak pamiętamy, przyszedł do brudu, do obory, do krówskich odchodów po to, żeby żyć, a to jest nic, po to, żeby żyć wśród jeszcze większego brudu, czyli grzesznych ludzi, aby wreszcie wziąć ten brud na siebie i ponieść go na krzyż. Tak więc Bóg, i to przy jakiejś okazji już też wspominałem, Bóg w Jego istocie Bożej leży właśnie to, co tu widzimy, Be i Betrim, nie waszą rzeczą, nie wasza to wojna. W samej istocie, to nie jest jakaś peryferyjna rzecz, ale w samej istocie Boga jest utożsamianie się ze swoim ludem. Słuchajcie, co to znaczy utożsamić się z kimś? Jeżeli z kimś się utożsamisz, to oczywiście współodczuwasz z nim, bierzesz odpowiedzialność za tą osobę, jesteś przy tej osobie w problemach, kiedy pojawiają się testy. Co to znaczy utożsamienie? No, utożsamienie nie oznacza nic innego, jak tylko miłość. Obrazem tego jest małżeństwo, jest to utożsamienie, będą jednym ciałem i Bóg objawia miłość swojemu ludowi właśnie przez utożsamienie. Jak pamiętamy, Bóg nie stroni od śmierdzącego Łazarza, czy chociaż był przestrzeżony, uważaj, bo śmierdzi, czy od prostytutki pogrążonej w rozpaczy, która dotyka jego stóp. Tak więc polecenie w samym środku, które znajdujemy, musicie wyjść naprzeciwko nich. Nie możecie być bierni, nie możecie być sparaliżowani przez strach, nie bójcie się. Musicie wyjść, ale ja wam dokładnie opowiem, którędy oni pociągną. Ja wam zawczasu wszystko opowiem, co się będzie działo. Co więcej, musicie wyjść naprzeciwko nich, dlatego że chcę, abyście oglądali, jak wielkim wybawieniem was wybawię. Zwróćcie uwagę. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Bóg chce, abyśmy oglądali ten wielki ratunek, którym on nas wybawia z naszych utrapień. Czyli stójcie, oglądajcie. Zapowiada się niezłe widowisko za chwilę, pokaz światło, dźwięk mojej potęgi. Ale słuchajcie, to wszystko mały pikuś. Przede wszystkim to będzie niesamowity pokaz, mówi Bóg, niesamowity pokaz mojej miłości względem was. I głównie o to chodzi. Głównie to chcę, abyście zrozumieli. Tak więc nie bójcie się wreszcie, nie bójcie się i nie lękajcie, jutro wyjdźcie, a Pan będzie z wami. Nie bójcie się, Boża obecność, prawda płynąca z tych słów, to Boża obecność ucisza, wycisza, uspokaja nasze bojaźnie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Nie bójcie się. I słuchajcie, jaka jest zasada, którą widzimy w tych wersetach? Zasada jest prosta, mała wiara, mało działania, duża wiara, dużo działania. Tak więc to jest ta zależność i za chwilę jeszcze zobaczymy kolejną, inną zależność. Teraz wersety 18 i 19. Na słowo Pana lud z ufnością oddaje mu cześć, król, potem cały lud zgromadzony, następnie Kehatyci i Korachici wstają, żeby oddać mu cześć, aby chwalić Boga śpiewem. I wiele wskazuje na to, że właśnie w tym momencie rozpoczyna się werset 40, psalm 46 i psalm 136, który za chwilę też zobaczymy. Na jedną rzecz zwróćcie uwagę, werset 19, podkreślona rzecz, głosem nader donośnym. Nader wysokim, nader donośnym. Tak więc pamiętamy cały czas, że w Słowie Bożym nie ma rzeczy ani zbytecznych, ani brakujących. Duch objawia to, co konieczne w swojej mądrości. I tak jak widzieliśmy przed chwilą, że wiara przekłada się na działanie, tak też wiara przekłada się na śpiew w kościele. Pełen mocy, wdzięczności i wiary. Czyli śpiew w kościele wygląda stosownie do wiary. W ciągu ostatnich lat wiele razy byliśmy w kościołach, w kościele katolickim, przy różnych okazjach. No i pamiętacie może jeszcze, jak tam wygląda śpiew. No śpiew wygląda stosownie do wiary. Jeżeli jest wiara, ten śpiew wygląda odpowiednio. Jeżeli naprawdę wiary nie ma, no to jest takie mruczenie, mruczki, no bo co? No nie ma, jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. Tutaj jest wiara od Boga i to też przekłada się nie tylko na działanie, ale przekłada się na śpiew. I nadchodzi jutro, wersety 20 do 22. Nadchodzi jutro, kolejny dzień, dzień rozstrzygający. Czytamy, że wstali wcześnie rano i najpierw to, co widzimy, najpierw Jehoszafat przemawia do ludu. I w jego pięciogodzinnym przemówieniu mówi, daje wiele mądrych rad. No nie. Przemawia 5 godzin? No nie, no bo wyruszają. Nie ma czasu na 5-godzinne przemówienie. Jehoszafat mówi krótko, a w swojej krótkiej przemowie zawiera wszystko, można powiedzieć, wszystko z naszego wyznania wiary. Wszystko z naszego fundamentu, na którym trzyma się nasze zwycięstwo wiary. Jak czytamy w 20 wersecie, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu, Bogu naszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Słuchajcie, jedna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to, słuchajcie. Słuchajcie, niezwykle istotna rzecz. To moje serce aż rośnie osobiście, jak widzę dzieci, małe dzieci, które są w stanie słuchać, które są w stanie słuchać tego, co jest mówione. To jest chyba jedna z najbardziej życiodajnych, najbardziej wartościowych rzeczy, które rodzice są w stanie przekazać swoim dzieciom. To jest właśnie zdolność słuchania i skupienia się. Ale zobaczcie, co Jehoszafat mówi. Jehoszafat mówi, zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. I oczywiście te dwa zdania, jedno drugie uzupełnia, nawzajem się uzupełniają. Zawierzenie Panu Bogu waszemu nie oznacza nic innego i nic ponad to, niż to, co się pojawia w drugim zdaniu. Zawierzcie jego prorokom. Tak więc jeżeli ufasz Bogu, to nie masz na myśli niczego innego ponad to, że ufasz Słowu Bożemu, ufasz spisanemu Słowu Bożemu, Biblii, temu, co on powiedział w Biblii. I teraz jeżeli zawierzycie Bogu, ostaniecie się, czyli nikt was nie przewali, nikt was nie zniszczy, nikt was nie zabije. Jeżeli będziemy ufać Jego Słowu, to będziemy mieć szczęście, czyli powodzenie, czyli to jest ten klucz. To jest ten klucz, który klucz naszej wiary. W naszej wierze o nic więcej nie chodzi. Chodzi o ufność Bogu, która oznacza ufność w Słowo Jego proroków. I właśnie to jest naszym szczęściem i to jest naszym powodzeniem, ale naszym życiem. To sprawia, że stoimy niewzruszeni podczas tak wielu złowrogich ataków, kiedy wydaje się, że jesteśmy tuż, że tak niewiele brakuje, abyśmy się rozpadli ostatecznie. Po naradzie Jehoszafat, a naradziwszy się z ludem, 21 werset, Jehoszafat wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy przyodziani tak jak do służby świątyni, mieli, zwróćcie uwagę, kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. I tutaj już zaczyna rozbrzmiewać psalm 136. Słuchajcie, na jedną rzecz jeszcze musimy zwrócić uwagę. Jeżeli pamiętacie, werset 18, 19, werset 21 ma miejsce co? Uwielbienie, dziękczynienie, radość, gra, muzykanci, wszyscy się cieszą. Słuchajcie, coś tu nie gra jednak w tym obrazie. Co nie gra? Nic się nie zmieniło. Złowrogie, pełne morderczego szału armie wciąż szczelnie otaczają Judę i Jerozolimę. Nic się nie zmieniło w rzeczywistości wokół nich. A ci radują się, grają i dziękują Bogu za wybawienie, którego nawet w ogóle nie ma początku, żeby go było widać, żeby je było widać. Tak więc nic nie uległo zmianie, a ci dziękują. Słuchajcie, i my próbujemy to naśladować w naszych modlitwach. Już zawczasu dziękujemy za zwycięstwo w próbach nadchodzącego, rozpoczynającego się tygodnia. Ale to jest lekcja dla nas, że wiarą mamy postrzegać rzeczywistość. Co to znaczy, że wiarą mamy postrzegać rzeczywistość? Otóż coś bardzo konkretnego. Mamy postrzegać rzeczywistość przez Słowo Boże, Słowem Pana. W 2 Koryntian, wiecie, 5:7 jest powiedziane, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I teraz dotyczy to historii, tak jak obecnie na przykład, kiedy wydaje się, że zło triumfuje. Wiemy jednak, jaki jest jego koniec. Wiarą, czyli słowem, postrzegamy to, ku czemu historia zmierza. I niektórzy mówią, ojej, koniec, wszystko się rozpadnie, a na końcu jak się zupełnie wszystko rozpadnie, wtedy nadejdzie koniec, nadejdzie drugie przyjście naszego Pana. Wtedy powinniśmy odpowiadać, że no nie pozwól, żeby gazeta, nie pozwól, żeby telewizja interpretowała ci rzeczywistość, czy interpretowała ci twoją przyszłość. Dlatego, że na podstawie słowa my wiemy, w jaki sposób i ku czemu historia zmierza. Ale słuchajcie, ta interpretacja, którą widzimy tutaj, również odnosi się do nas samych. Apostoł mówi, jakie rzeczy apostoł mówi, to było w zeszłotygodniowym czytaniu. Apostoł mówi: widzę w sobie grzech, jednak mam postrzegać siebie tak, jak Jehoszafat postrzegał. Innymi słowy, oczywiście apostoł Paweł to mówi. Czyli mam uważać siebie za martwego dla grzechu, a dla żyjącego dla Boga. Mam postrzegać siebie, mam uważać siebie. Dlaczego tam jest takie słowo, mam uważać siebie, czy postrzegać siebie? Dlaczego? No dlatego, że jak patrzę na rzeczywistość, to ta rzeczywistość wygląda nieco inaczej. I apostoł mówi, masz postrzegać siebie tak, jakbyś umarł, był martwy dla grzechu, a żywy dla Boga. Co to oznacza? Oznacza, że mam postrzegać siebie, tak jak ci, mam postrzegać siebie jak zwycięzcę. Jako zwycięzcę. Więcej, tu nie chodzi tylko o jakieś sztuki psychologiczne, że ja mam postrzegać siebie, ale mam się zachowywać jak zwycięzca. Mam się zachowywać jak zwycięzca. Dlaczego? I odpowiedź na to pytanie jest prosta. Dlatego, że taka jest prawda. I Jehoszafat zachowuje się jak zwycięzca jeszcze przed bitwą. Oczywiście nie jest to najlepsza strategia, żeby przed zbrojnymi posłać co? Posłać śpiewaków uzbrojonych we flety i bębny. No nie jest to najlepsza, wydaje się, strategia wojenna. Jehoszafat może trochę by się poduczył w tej materii. Najpierw na przykład trzeba zmiękczyć wroga, cel ostrzałem. Pamiętacie William Wallace, Waleczne serce, ostrzałem łuczników, albo długotrwałym ostrzałem artyleryjskim, albo długotrwałym bombardowaniem, podczas gdy Jehoszafat najpierw wysyła grajków przed zbrojnymi. Ale Jehoszafat wie dokładnie, co robi. I teraz kolejny werset, werset 22. I początek jest tytułem dzisiejszego kazania. I te dwa słowa są najważniejsze w całym urywku. Tak bym zasugerował, przynajmniej na dzisiaj. Gdy tylko, zwróćcie uwagę, gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Jeszcze zwróćcie uwagę, Pan nastawił zasadzkę. Czyli jak to z poprzednich kazań wiemy, nikt tak nie potrafi wyprowadzić w pole jak nasz Pan. Nasz Pan jest zbrojnym wojownikiem, który nikt inny nie potrafi oszukać przeciwnika tak jak nasz Pan. Dlatego, że on chwyta, jak pamiętamy, chwyta tych, którym się wydaje, że są chytrsi. On ich chwyta w ich własnej chytrości. I tutaj podobnie Pan nastawił zasadzkę. Ale chodzi właśnie o to słowo, gdy tylko. Nie może nam umknąć ta synchronizacja, dlatego, że to nie jest, pamiętamy, Duch Święty chce, abyśmy właśnie to zauważyli. Gdy tylko. Tak więc ta synchronizacja, to sprzężenie, ta chronologia, na którą zwraca Duch Święty naszą uwagę, jest kluczowa. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, radość i wdzięczność za zwycięstwo, dorzućmy, którego wciąż jeszcze nie było widać. Ale gdy tylko zaczęli śpiewać, rzeczy zaczęły się dziać w rzeczywistości wokół nich, i zaczęły się dziać dynamicznie, spektakularnie. Rozpoczyna się show, spektakl, widowisko. I teraz patrzcie tylko. I kilka płaszczyzn, tak naprawdę, na których możemy rozpatrzyć te słowa, gdy tylko. Przede wszystkim to, co robi Ula, ale i cały zespół, Sebastian, Darek, wszyscy grajkowie bez wyjątku i my wszyscy, włączając to nas wszystkich, którzy śpiewamy dla Boga, to nic innego jak tylko zaangażowanie na pierwszych liniach ataku. grajkowie, tak jak widzieliśmy w poprzednim wersecie, którzy byli na przodzie, niech będzie, byli na pierwszych liniach ataku przeciwko siłom ciemności, siłom mroku. Słuchajcie, siły mroku niczego tak się nie strachają, niczego tak bardzo się nie boją, jak Kościoła zebranego na uwielbieniu. Naprawdę nie można tego zimitować gdziekolwiek u siebie, nie możesz zrobić tego u siebie sam w domu. Kościół, który jest zebrany na uwielbieniu, stanowi najwyższe zagrożenie dla sił ciemności, dla ich spisków, dla ich potęgi. I w rzeczy samej to, co im zagraża przede wszystkim, to są właśnie te dwa słowa, gdy tylko. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy zaangażowani w bój duchowy. Jak pamiętamy, nie każde zniechęcenie, depresja czy pokusa jest spowodowana widzialnym porządkiem tych rzeczy, porządkiem rzeczy. Ale wiadomo, że pastorzy starsi mają do czynienia, powiedziałbym, z jeszcze bardziej okrutnymi atakami ze strony sił ciemności. Ale słuchajcie, to nie są jedyni. Podobnie i grajkowie i prowadzący uwielbienie mają do czynienia z podobnymi wyzwaniami. Pamiętajcie więc, z czym macie do czynienia, i tutaj szczególnie zwracam się do muzyków, do tych, którzy przygotowują uwielbienie, którzy ćwiczą przed niedzielą, na niedzielę. Nie bądźcie naiwni. Nie zapominajcie o tym, że znajdujecie się i wy na przednich liniach ataku przeciwko siłom ciemności, i te doskonale wiedzą i doskonale sobie zdają sprawę z tego, co się dzieje, i będą próbowały na wszelkie sposoby was zniechęcić, czy jakoś poirytować, czy podkopać waszą nadzieję. A słuchajcie, my wszyscy nie zapominajmy, by doceniać ich obdarowania i trud i zachęcać ich w tym trudzie. Tak więc, gdy tylko, i kolejne wersety, werset 22 i 23, Andrzej, jakbyś mógł przerzucić, 22 i 23, gdy tylko zaczęli śpiewać, wielkie zwycięstwo miało miejsce, które było uwieńczone niesamowitym widokiem. Zobaczcie jeszcze 23. Amonici, Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić. A gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. I teraz nadchodzi wielki widok wielkiego zwycięstwa. Werset 24. Gdy zaś Judejczycy, bardzo politycznie niepoprawny widok, gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie, to tak jak w tej naszej obecnej pandemii, może nie, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. Widzicie, wielki, to już to nie było tak jak właśnie, to było przeciwieństwo tego, co naszej pandemii. Tam rzeczywiście ziemia była zasłana trupami wszędzie i co więcej, nikt nie ocalał. I słuchajcie, ten widok, który się wydaje nam politycznie niepoprawny, jakiś okrutny, co powinien budzić w naszych sercach, jaka reakcja, odpowiedź? Oczywiście wdzięczność Bogu. Alleluja. Chwała Boże, że wybawiłeś nas tak wielkim wybawieniem od wrogów, którzy na nas nastawali. I słuchajcie, kilka razy z takim widokiem, z tego wersetu 24, kilka razy z takim widokiem mamy do czynienia w Biblii, i ten widok jeszcze nadchodzi. Ten obraz jeszcze nadchodzi. To było, a my jeszcze zobaczymy dosłownie, nie w jakiejś przenośni też mówię, dosłownie zobaczymy podobny, a nawet większy widok. I oczywiście mam na myśli końcówkę Księgi Izajasza i tam jest mowa o takim widoku, ostatnie dwa wersety i początek 19 rozdziału Księgi Objawienia, że kiedy zobaczymy potęgę Bożego Sądu nad tymi, którzy przeciwstawiali się wszelkiej przyzwoitości, którzy chcieli zniszczyć lud Boży, i kiedy zobaczymy potęgę i srogość Bożego Sądu nad nimi, nasza odpowiedź będzie: Alleluja! Chwała Tobie, o Boże, za jakże wielkie wybawienie. I następnie wersety 25 i 26. Czas na łupy. Biblia poucza nas, że dorobek niegodziwca staje się udziałem wiernych i następnie co się z nim dzieje? Zostaje wniesiony do świątyni. I zwróćcie uwagę, że jak długo zbierali łupy? Zbierali te łupy, 3 dni zbierali. A po 3 dniach zebrali się w Dolinie Beraka. Słuchajcie, my się zbieramy teraz w tej samej dolinie, w Dolinie Beraka. Oni zebrali się w Dolinie Beraka, aby oddać Bogu cześć, aby Mu błogosławić. I oczywiście, jeżeli widzimy liczbę 3, to momentalnie myślimy, wiemy już, o czym mowa. Mowa jest o zmartwychwstaniu i mowa jest o dzisiejszym nabożeństwie. Trudzimy się, mozolimy, zbieramy łupy, zabieramy te łupy niegodziwcom przez cały tydzień i w dzień zmartwychwstania, czyli dzisiaj, przynosimy te łupy do świątyni, łączymy się ze świątynią w niebie i chwalimy Boga. Za co? Za tak wielkie wyzwolenie, którym nas wyzwolił. Zobaczcie werset 27. A wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwięku, znowu instrumenta się pojawiają, dźwiękach lutni i cytr i trąb, i poszli prosto, wiedzieli, gdzie ku czemu się skierować, poszli prosto do świątyni, wrócili radośni. I nadchodzi werset 29, który już kończy nasz urywek. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. Słuchajcie, pamiętamy już w dzisiejszym kazaniu, też na to zwróciłem uwagę. Pamiętamy o tej dwupłaszczyznowej batalii, która rozgrywa się wokół nas. Tak to właśnie postrzegali starożytni. Jak starożytni to postrzegali? No postrzegali to w taki sposób, że oto Bóg Izraela pokonał ich bogów. Pokonał ich bogów sromotnie, całkowicie. Ale identycznej rzeczy naucza i apostoł. Nie bądź naiwny, nie myśl, że przyczyna twoich zmagań znajduje się w bezpośredniej, czyli tej namacalnej, widzialnej rzeczywistości. Apostoł poucza nas, że mamy do czynienia z niewidzialnym przeciwnikiem, niemniej jednak bardzo realnym. I teraz zwróćcie uwagę, pewnie nie pamiętacie, zobaczcie, i padł strach. No nie można, że tak powiem, wszystkiego rozpracować do końca. I padł strach. Pamiętacie jeszcze, jak się rozpoczął cały urywek? 3 werset. Jehoszafat zląkł się. Czyli cały urywek jest spięty tym strachem. Zaczyna się od strachu Jehoszafata i całego ludu. Ale jaki to jest strach? To jest strach krótkotrwały, z którego nasz Bóg go wybawia. Te nasze strachy, tak, to są realne strachy, które nas trapią, ale są one krótkotrwałe i w określonym celu, i z wszystkich ich nasz Bóg nas wybawia. Ale zobaczcie, ten strach z 29 wersetu, ten już jest inny. Ten już jest inny. Ten, i padł strach, ten już padł na stałe i ten padł, że tak powiem, znajduje się tam, gdzie słusznie przynależy. To jest właściwe miejsce dla tego strachu. I cały urywek się właśnie w ten sposób rozkłada. I werset 30 ostatni opowiada o celu naszej podróży, opowiada o tym triumfie, ale też opowiada to naprawdę, słuchajcie, ten werset mówi do nas i o nas i o tym, ku czemu my zmierzamy, zwieńczenie naszych trudów. A królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczał. I oczywiście słowo klucz, zewsząd, zewsząd. Naszemu Bogu nic nie umyka, nasz Bóg nic nie pozostawia niedomknięte. Choć zwróćcie uwagę, jak często nam się wydaje, odnosimy zupełnie inne wrażenie. Ale zmierzamy do czasu, kiedy już nic nie będzie utrapieniem. Pamiętacie, w jaki sposób Bóg opisuje to w Księdze Objawienia? Ile łez. Otarliście kiedyś, ktoś wam otarł kiedyś łzę z oczu waszych? Ocieraliście, powinniście ocierać waszym dzieciom łzy. Co jest powiedziane w Księdze Objawienia? Ile łez nasz Bóg otrze nam? Wszelką, każdą. Wszelką łzę z oczu naszych. Pomódlmy się. Boże, Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym wybawieniem, że choć my jesteśmy słabi, bezsilni wręcz, nie tylko słabi, ale bezsilni i kompletnie nie wiemy, co robić, to jednak obracamy, zwracamy nasze oczy w nadziei ku Tobie. Ty jesteś naszym wybawieniem. Ty jesteś tym, który przeprowadza nas przez tak wiele zagrożeń, ale przeprowadza nas w zwycięski sposób. I dziękujemy, że Ty wszystko mądrze ustanowiłeś, że Ty sprawiłeś, że nie musimy iść przez te zagrożenia w samotności, ale Ty w swojej mądrości powołałeś nas wspólnie, powołałeś swój Kościół tak, abyśmy śpiewając, grając i zmierzając, idąc ku celowi, który ustanowiłeś przed nami, abyśmy szli tak, jak powiedziałeś to i w Nowym Przymierzu. Abyśmy szli ustawicznie, bez końca, cały czas ku zwycięstwu. Dlatego, że Ty prowadzisz nas ku zwycięstwu. Prosimy Ciebie, abyśmy postrzegali nasze życie i nasze próby właśnie tak, jak należy, przez zwycięstwo, przez naszą prawdziwą tożsamość, abyśmy nie dali się oszukać, abyśmy nie dali się okraść z tej nadziei, która jest w Tobie. Jeszcze raz dziękujemy, że żeś Ty naszym wybawieniem. Amen.